Kontynuujemy temat sprzed tygodnia. Nie wiem, czy pamiętacie, on brzmiał, obyśmy nie byli powodem zgorszenia małych. I wtedy skupiliśmy się na tych, którzy doznali zgorszenia. Właściwie to w tym fragmencie, który rozważaliśmy tydzień temu, Pan Jezus poruszał dwie kwestie. Mówił o gorszeniu oraz o pogardzaniu. O obydwu mówił nagannie, że jest to niewłaściwe. Tak naprawdę ten blok cały, czyli fragment od pierwszego wersetu rozdziału 18 do końca rozdziału, no to jest po prostu nauczanie skierowane do wspólnoty, do braci, do sióstr, do, byśmy powiedzieli, do zboru, do kościoła. A więc niestety również w zborze mają miejsca zgorszenia ze sprawą ludzi, którzy po prostu takowe czynią, jak również, no niestety, ma miejsce pogardzanie innymi i o tym właśnie jest mowa w tym nauczaniu Jezusa, które i te postawy obie Jezus piętnuje. Właściwie mówi tak, że Ojciec nie pozwoli, aby takie osoby były w Jego Królestwie. Takie osoby znajdą się na zewnątrz. I dlatego nakazuje uczniom uniżyć się. Uniżyć, czyli przyjąć taką postawę, w której wszystko, co robimy, wskazuje na Pana, na Królestwo, a my mamy postawę, która właśnie nie przesłania chwały ani Królestwa, ani naszego Pana. Podobnie też nie kierujemy się po prostu takimi, wiecie, ambicjami chorymi, jakimi kieruje się świat. Taką rywalizacją niskich lotów. O tym właśnie tutaj mówi Pan Jezus. A całe to nauczanie w odpowiedzi na jedno pytanie uczniów: kto jest największy w Królestwie Niebios? Prawda? I koncentrowaliśmy się na tych, którzy doświadczyli zgorszenia oraz poniżenia. I zwróćcie uwagę, że w rozdziale 18 przypowieść o zagubionej owcy jest wygłoszona właśnie w tym kontekście. Bo kiedy czytamy przypowieść o zagubionej owcy, czyli wersety od 12 do 14, to można by zadać pytanie, o kim Pan Jezus mówi? Czy Pan Jezus mówi o tych, którzy zgorszyli, o tych, którzy poniżali? Czy mówi o tych, którzy tego doświadczyli i w związku z powyższym się zabłąkali? Pan Jezus tutaj mówi o tych drugich. Skąd to wiemy? 14 werset, ostatni wyraz tego wersetu. Prawda? A więc wolą Ojca Waszego Niebieskiego nie jest, aby zginął jeden z tych małych. A więc jest to przypowieść o tych, którzy się zagubili, zabłąkali z powodu zgorszenia. Doświadczyli zgorszenia i doświadczyli po prostu poniżenia. Pan Jezus po prostu absolutnie widzimy, jakie to emocje w Nim budziły. Widzimy, że budziły w Nim gniew. Żydzi uważali za straszną śmierć, która polegała na tym, iż wieszano komuś u szyi kamień młyński, który ważył prawie tyle, co i sam skazaniec. I taką osobę, gdy wrzucano do zbiornika wodnego i ona ciągnięta przez ten kamień opadała na dno i tak ginęła, uważali to za straszną śmierć. Ale Jezus mówi, niczym to jest w porównaniu z tym, co się stanie, kiedy taki gorszący, który się nie opamięta, wpadnie w moje ręce w dniu sądu ostatecznego. Niczym to jest ta śmierć. I w ten sposób Jezus przestrzega swoich uczniów, aby nie byli źródłem zgorszenia oraz poniżenia innych w Kościele, w jego ciele. Ale później od wersetu 15 zaczyna się już nauczanie skierowane do kogo? Do tych, którzy zawinili. I to jest bardzo ważne, bo nam pokazuje, że Jezus nie tylko szuka zagubionej owcy, tej małej, która doświadczyła zranienia z powodu zgorszenia czy poniżenia, ale również chce, aby Kościół walczył o tych, którzy tutaj wykazali winę. Jezusowi zależy na obu stronach. I na ofierze, i też na tym, kto po prostu zranił tego swojego brata. Przeczytajmy teraz wersety od 15 do 18. Jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch. Jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A więc widzimy tutaj taki proces konfrontacji grzechu w Kościele. Postawy ewidentnie grzesznej, która powinna spotkać się z jakąś reakcją i Kościoła, i tego człowieka, który tego grzechu się dopuszcza. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak Jezusowi zależy na pozyskaniu tego człowieka, ponieważ widzimy tutaj trzy próby, kiedy różne gremia przemawiają do tego człowieka, którego wina jest ewidentna. Przemawiają. I tutaj bardzo ważnym słowem jest usłuchać. Usłuchać. Ono się powtarza 4 razy w tym krótkim fragmencie. I tak naprawdę, co to greckie słowo znaczy? Być obdarzonym zdolnością słyszenia, nie być głuchym. Postrzegać za pomocą uszu to, co jest oznajmiane w naszej obecności. Poznać poprzez słuch, dowiadywać się, poznawać, nakłaniać ucha do nauki bądź nauczyciela, rozważać, zwracać uwagę na to, co zostało powiedziane, rozumieć, dostrzegać sens tego, co jest mówione. Bo człowiek, który zgrzeszył, niekoniecznie chce cię słuchać. I niekoniecznie jest gotowy przyjąć pouczenie. Ale odpowiedzialnością Kościoła jest upomnieć taką osobę. Upomnieć. Jakie to jest słowo, to upomnieć? To jest ostre słowo. Chcę, żebyśmy wiedzieli. Czyli tutaj, kiedy jest taka ewidentna wina, nie chodzi o to, że no bracie, chcielibyśmy o czymś tutaj porozmawiać z tobą, tylko to jest uznać za winnego, dowodzić błędu, również odpierać argumenty, czyli jak rozumiem przeciwne, gdy ktoś tam się broni albo próbuje zrobić wrażenie, że jest wszystko okej. Również mocno, uwaga, zhańbić winnego poprzez wyrok wskazujący, wywieźć na światło dzienne, obnażyć, krytykować, strofować słowem, zawstydzać w celu doprowadzenia do poprawy, czyli taki jest powód tej ostrej reakcji, zobaczcie, do wejścia na właściwą ścieżkę wychowawczą, surowo upominać, karcić, strofować, ganić, pociągać do odpowiedzialności, wykazać czyjąś winę, zażądać wyjaśnień, czynem karcić, karać. Takie to jest słowo. A więc upomnij winnego, tego, kto zgorszył, tego, kto poniżył, to tutaj, wiecie, ma być taka postawa, raczej widzimy jednoznaczna. W imieniu kogo? W imieniu Pana Jezusa. Ale po to, żeby taką osobę, żeby do niej dotarło. Być może wstrząsnąć, żeby po prostu usłyszała, co zrobiłeś, człowieku. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie są konsekwencje twojego czynu? Jakie są konsekwencje twojego czynu? I czytamy, że jeżeli by cię usłuchał, i zobaczcie, jaka jest kolejność, jeden na jeden, coś się wydarzyło, jesteś świadkiem tego, że ktoś popełnił grzech, dopuścił się ewidentnej winy wobec drugiego. Jeden na jeden. Idź go, upominaj, karć, wzywaj do pokuty, do zmiany postępowania. Jeżeli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego, pozyskałeś dla wiary w Chrystusa, pozyskałeś dla Królestwa. Z powrotem. Czemu? Bo jeżeli się nie opamięta, jest stracone dla Królestwa. Bo co Jezus powiedział? Taki nie wejdzie do Królestwa Bożego. Taki nie wejdzie. Zobaczcie, jaka jest tak naprawdę nawet ta perspektywa ostrego postępowania Jezusa, aby go pozyskać dla Królestwa. Aby po prostu wszedł na właściwą ścieżkę z powrotem. I potem widzimy, co się dzieje, ale niestety widać ten scenariusz, który Kościół sobie wykształcił w nauczaniu Jezusa, a to myślę, że było postępowanie, które tak naprawdę było też spotykane w synagodze. Jezus mówi, jeśli by cię jednak nie usłuchał, nie dotarło do człowieka, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. I teraz uwaga, o kim tu jest mowa? O świadkach zdarzenia? Mnie. Tu jest mowa o autorytetach. Świadek, czyli ten martyros, to ten, który wykazał się wiarą nawet w obliczu śmierci, nie wyparł się Pana, jest darzony przez wspólnotę autorytetem z powodu swojej jasnej postawy, czyli byśmy powiedzieli tacy starsi zboru, obdarzeni zaufaniem, my byśmy też powiedzieli radni zboru, którzy są obdarzeni zaufaniem z powodu służby wieloletniej w zborze, prawda? I zwróćcie uwagę, jest powiedziane, weź ze sobą jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. I teraz uwaga, tutaj ten fragment oraz kolejne nauczanie na temat modlitwy, które my mówimy, że ono jest o modlitwie, ono, na przykład David Stern sugeruje, że ono wcale nie jest o modlitwie. Ono jest o osądzaniu, o badaniu spraw. I jest to całkowicie kontekst żydowski. Jeżeli zrozumiemy to, to zobaczymy tak naprawdę, co tutaj się dzieje, ponieważ tych dwóch lub trzech potem pojawia się również, gdzie tam w tej, wydawałoby się, modlitwie, że dwóch lub trzech uzgodni jakąś sprawę i będzie, i po prostu ja odpowiem i otrzymają. Tutaj jest mowa o tym, że zapraszasz osoby mające doświadczenie, mądrość od Boga, mające zrozumienie Słowa Bożego, które potrafią osądzić, zbadać czyjeś zachowanie w świetle Słowa Bożego i wskazać na rozwiązanie. Bierzesz takie osoby i rozmawiasz z tym człowiekiem, który dopuścił się zgorszenia, poniżenia, skrzywdził brata lub siostry. I w takim gronie próbujecie przemówić do tego człowieka. W ten sposób, jak mówiliśmy, co znaczy to słowo napominać, upomnieć. Ale zobaczcie, że może być też tak, że nawet w takiego grona człowiek w swojej zapędliwości nie posłucha. W swoim uporze. I czytam, jeśli by ich nie usłuchał, napowiedz zborowi. Czemu? Również, żeby go wezwać do opamiętania, ale uważam, że również w innym celu, aby zbór przestrzec, że jest w zborze człowiek, który nic sobie nie robi z tego, że zgorszył, poniżył kogoś innego i nie słucha żadnych autorytetów. Powiedz zborowi. Ale również po co? Żeby on się po prostu upamiętał. Ale jeżeli tego nie zrobi, niech będzie dla ciebie jak poganin celnik. Czyli kto? Ktoś do pozyskania od nowa. Ale ten człowiek już powinien być, znaleźć się poza zborem. Powinien się znaleźć poza zborem. I zobaczcie, że w wersecie 18 jest powiedziane, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Po pierwsze, David Stern, właśnie powołując się na język żydowski, judaizmu, mówi, że związywać i rozwiązywać to po prostu zabraniać i zezwalać. Tak trzeba to rozumieć. Czyli jeżeli owe grono, komunikując do tego człowieka, powiedziało, my zabraniamy ci postępować dalej w taki sposób i przestrzegamy cię, ponieważ Słowo Boże mówi, że w takiej sytuacji dzieje się takie i takie rzeczy, prawda, to widzimy wyraźnie, że Pan Jezus mówi, że taki werdykt w oparciu o Słowo Boże, modlitwę tych osób obdarzonych przez Boga mądrością i zaufaniem będzie uznany w niebie. Myślę, że to nauczanie jest nam potrzebne, ponieważ my mamy bardzo luźny stosunek czasami do na przykład decyzji grona liderów zborowych. Mamy takie ciało dyscyplinujące nas w zborze, gdzie takie trudniejsze sprawy dyscyplinarne są poddawane dyskusji w gronie osób obdarzonych zaufaniem, które na przykład składa się do grono z radnych kilku kadencji rad zborowych, prawda? Wszystko po co? Po to, żeby właściwie ocenić czyjś postępek, czyjeś zachowanie. I my nie lubimy czegoś takiego. Czemu? Bo uważamy, nikt nie będzie mnie sądził. Ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że Pan Jezus mówi tutaj o takim postępowaniu, aby bronić ciało. I uwaga, bronić pokrzywdzonego, któremu stała się ewidentna krzywda i ktoś dopuścił się ewidentnego grzechu. Czyli cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek byście rozwiązali, będzie rozwiązane i w niebie. I dalej, zobaczcie, w wersety właśnie 19 i 20 mówi, jak ci ludzie dochodzą do rozwiązania. Oni się modlą przed Bogiem, oni szukają odpowiedzi, szukają rozwiązania i jest powiedziane, że będzie im dane. Że będzie im dane. Otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie, o cokolwiek proszą. Wydaje mi się, że nie tylko tu chodzi o rozwiązanie, ale wszystko, co się wiąże z tą całą sytuacją. To mi pokazuje ten fragment, że są w zborze, powinni być w zborze ludzie, ponieważ rada zboru jest przychodnia, jest kadencyjna, ale są w zborze ludzie, których my rozpoznajemy również. Na przestrzeni lat mówimy, o to są takie zborowe autorytety, prawda? Zgadza się? I uważam, że takie osoby powinny być zapraszane właśnie do tego, aby szukać rozwiązań w sprawach trudnych, modlić się przed Bogiem o to i jest powiedziane, że otrzymają. Otrzymają. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I to jest właśnie nie tyle, chodzi tu o nabożeństwo, że wystarczy dwóch lub trzech, żeby zaistniało nabożeństwo. Tak jak w Izraelu trzeba przynajmniej 10 sprawiedliwych, żeby rozpoczęło się nabożeństwo w synagodze. Tu po prostu chodzi o dwóch lub trzech świadków, a więc po prostu badanie tematu zgorszenia czy poniżenia. Tu chodzi o nauczanie, praktyczne nauczanie dotyczące tego, że w zborze również potrzeba jest w takich sytuacjach osób rozpoznanych przez zbór oraz potwierdzone to jest przez Pana w ich życiu, gdzie ludzie wiedzą, są w stanie pokazać na podstawie Pisma, jak prowadzić prawdziwie pobożne życie. Nie wiesz jak? Zobacz, Słowo Boże mówi to, to i to. Widzisz to? Postępuj w ten sposób. Kieruj się Słowem Bożym. Czyli widzimy tutaj grono osób, które w pewien sposób nauczają na temat pobożnego życia i tego, jakie mogą być rozwiązania w trudnych sytuacjach. Bo słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze wiem, jak postąpić. Nie zawsze wiemy. I widzimy, że Jezus tutaj kładzie nacisk właśnie na to. I teraz mamy przypowieść o złym słudze. Wiemy, już nie będę jej czytał, czytaliśmy ją przed modlitwą, wersety od 21 do 35. Wyjaśnienie, klucz znajduje się w wersecie ostatnim. I przypowieść ta mniej więcej wygląda w ten sposób. Był sobie dłużnik pewnego pana, który miał dług niewyobrażalny. 10 tysięcy talentów. Przyjmijmy, że talent to jest 30 kilka kilo złota razy 10 tysięcy. No, po prostu wszyscy wtedy 10 tysięcy talentów dług. Nie do spłacenia, w ogóle niewyobrażalny. Coś niewyobrażalnego, prawda? No i to jest normalne, że pan... No, taki dług, poddał go katowi, ale ten mówi, panie, proszę cię, spłacę wszystko. Już nawet w tej deklaracji jest po prostu kłamstwo. Nie jesteś w stanie spłacić takiego długu, ale pan mówi, dobrze, daruję ci ten dług. I co się dzieje? On wychodzi i dopada swojego dłużnika, który jest mu, ile dłużny? 100 dniówek? Jak byśmy powiedzieli? No, powiedzmy, 100 dniówek. Umówmy się, że taki dług. Dusi, szarpie. Ten mówi, proszę, daruj mi. On mówi, w życiu ci nie daruję. Do lochu, aż oddasz wszystko. I w tej przypowieści Jezus przyrównuje króla oraz nasz dług w postaci grzechu do tego pierwszego sługi, któremu darowano 10 tysięcy talentów. I mówi, wielki dług wam darowano. bądźcie gotowi wybaczać nie wspaniałomyślne 7 razy, ale zawsze bratu swemu. To jest powiedziane, tak? Zwróćcie uwagę, ostatnie słowa są, że to dotyczy brata mego, czyli dotyczy wspólnoty brata mego. A więc, ponieważ Bóg przybaczył ci twoje grzechy, bądź zawsze gotowy wybaczyć bratu swemu, który jest twoim dłużnikiem, który cię skrzywdził. Bądź zawsze gotowy. Tak? Czemu? Bo jeżeli tego nie zrobisz, ojciec mój nie odpuści ci twojego grzechu. Nie odpuści ci twojej winy. Mamy więc troskę Jezusa w tym nauczaniu o właściwy klimat w Kościele, w zborze. Nie godzi się tutaj, żeby w Kościele było zgorszenie bez po prostu zgorszenie, które po prostu trwa. Poniżanie, które trwa. Ono musi być napomniane. I to napomnienie, wiemy, że to jest ostre słowo. Ostra reakcja. Wezwana. Po prostu taki człowiek jest wezwany. Ale jest to robione również po co? Żeby usłuchał. Zobaczcie, jeden, drugi, trzeci raz. Po co? Żeby usłuchał, żeby usłyszał. A więc Jezus walczy również o tego, który jest sprawcą tej winy i krzywdy. Ale jeżeli nie ma reakcji, człowiek ten ma być osądzony. Ma być też, wiemy z innych fragmentów, wyłączony ze zboru. Czemu? Lepiej ci jest wejść kalekim do królestwa niż z ręką, nogą być rzuconym w ogień piekielny. Chociaż wiemy, że to nie odnosi się do dyscypliny zborowej, ponieważ Mateusz nie miał takiego nauczania u siebie w Ewangelii. Tak więc myślę, że wtedy mówimy o tym, że jesteśmy rzeczywiście osoleni. I muszę wam powiedzieć, że widzę, że my nie stosujemy tego nauczania. Z różnych powodów. Bo już dzisiaj nie wypada, bo nie wolno się wtrącać w czyjeś sprawy. Różne są powody i wydaje mi się, że to jest jednak naszym grzechem. Bo Jezus wiedział, co mówi. I właśnie musimy się sfokusować na to, że co z tym jedną owcą, która została zgorszona, która została poniżona. Kiedy jest poczucie sprawiedliwości? Kiedy rzeczywiście grzech został napiętnowany i został właściwie osądzony i przyszła prawdziwa pokuta i informacja, nie tolerujemy tego w Kościele. Czemu? Ponieważ Bóg nie będzie tego tolerował w swoim królestwie. Tak to widzimy. Tak to widzę, więc myślę, że jest to takie nauczanie, które pomimo zmian czasowych, kulturowych, ono powinno być jak najbardziej w użyciu. W trosce o zbór. Nie właśnie dla jakiejś tam, powiedzmy, inkwizycji, sądzenia nadmiernego, po prostu o to, żeby były dobre relacje w zborze. Żeby ludzie się nie bali w zborze i czuli się bezpiecznie po prostu. I też czuli, że to jest przestrzeń sprawiedliwości, a nie bezprawia.